Muszę powiedzieć, że podoba mi się takie granie na dwie gitary. Ja znawcą nie jestem, ale nie były to gitary basowe. Może dlatego, że to podwójne pokrewieństwo. Biologiczne i duchowe. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, strona 1246, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział, może od 16 wiersza. Czytamy Boże Słowo. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Na początek taki krótki fragment Bożego Słowa przeczytaliśmy. Dlaczego przeczytałem ten fragment Bożego Słowa? Dzisiaj chcę mówić na temat sprawiedliwości, bezgrzeszności i świętości. Rozmawialiśmy sobie już z Wojtkiem, że nie chodzi mi o to, żeby poruszył taki temat, żeby udowadniać, jak jest, jak nie jest. Ale ja sobie usiadłem w domu i tak jak już wielu osobom mówiłem, uważam, że w Biblii jest odpowiedź na każde jedno pytanie. I to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to nie jest żadne opracowanie internetowe, jak komuś mówiłem, bo nie zaglądałem w tej sprawie, nie przeczytałem żadnego kazania, nie przeczytałem żadnej książki, ale usiadłem w domu nad Bożym Słowem, pomodliłem się i Bóg otwierał Boże Słowo i uważam, że skoro Bóg poprzez Ducha Świętego przekonuje mnie, jak to powinno być, to powinienem się, jak już usługuję w tym zborze, to powinienem podzielić się tym przed zborem. I dlaczego ten fragment Bożego Słowa przeczytałem? Bo tak naprawdę dla nas ludzi, którzy żyjemy w okresie łaski, od tego momentu, kiedy się na nowo narodziliśmy, zaczyna się całkiem nowe życie. Wszystko zaczyna się nowe. I Boże Słowo mówi, że to, co zaczęło się nowe, to już nie jest z ludzi, ale to jest z Boga, to jest Bożą wolą, że się na nowo narodziliśmy, że jesteśmy nowymi ludźmi. I czy dzisiaj, jako nowi ludzie, ja i każdy z nas, kto na tym miejscu uważa się za nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, może powiedzieć, że jestem człowiekiem sprawiedliwym, że nie jestem człowiekiem grzesznym, że jestem człowiekiem świętym. Tu teraz, jak żyjemy, jak jesteśmy, jak się poruszamy w naszych codziennych sprawach. Jest to temat kontrowersyjny. Ja myślę, że on korzeniami ciągnie się z Kościoła powszechnego, a opiera się często na opiniach ludzi, a nie na opinii Bożego Słowa, co mówi Boże Słowo na ten temat. Jeżeli chcielibyśmy krótko wspomnieć, bo o tym było mówione, o sprawiedliwości, to sprawiedliwość ludzka zupełnie jest inną sprawiedliwością niż sprawiedliwość Boża, bo wiemy, że są organy sprawiedliwości, wiemy, że są mężowie sprawiedliwości, że są sędziowie, którzy orzekają sprawiedliwe wyroki. I możemy mówić, że jeżeli ci ludzie wypełniają te prawo, to są ludźmi sprawiedliwymi. I tak się o nich mówi. Jeżeli w sprawiedliwy sposób orzekają, jeżeli w sprawiedliwy sposób postępują, mówi się o nich, że są ludźmi sprawiedliwymi. Ale czy ludzie, którzy wypełniają wszelkiego rodzaju prawo, czy też postępują w sposób moralny, czy w sposób zadowalający innych, którzy oceniają tych ludzi, że są sprawiedliwi, mogą być sprawiedliwi, mogą być uznani przez sprawiedliwych, przez Boga. Uważam, że nie mogą. Boże Słowo nam mówi w liście apostoła Pawła do Rzymian, to chyba było czytane niedawno, w trzecim rozdziale, w 20 wierszu, że tak naprawdę człowiek z żadnych uczynków nie może być usprawiedliwiony. Z żadnych uczynków człowiek nie może być usprawiedliwiony. Nawet byłem zdziwiony, chociaż było to dla mnie kontrowersyjne, że nawet z uczynków zakonu Starego Testamentu człowiek nie może być usprawiedliwiony. I w 3 rozdziale 20 wiersza listu do Rzymian czytamy, tam apostoł Paweł mówi o Starym Testamencie i mówi tak: dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest tylko poznanie grzechu. To co mówił Krzysztof. I się zastanawiałem, w jaki sposób ja dzisiaj mogę nazywać siebie człowiekiem sprawiedliwym. I Boże Słowo dało mi na to odpowiedź, że mogę dzisiaj nazywać się człowiekiem sprawiedliwym. Bo w liście do Rzymian i w wielu innych miejscach, ale dobitnie w liście do Rzymian jest napisane coś takiego. W 3 rozdziale, w 21 wierszu i w 22, to też było czytane niedawno: a teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy. Więc każdy jeden, kto uwierzył Bogu, a Bóg powiedział, że posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa za moje grzechy. Jeżeli ja uwierzyłem, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, to w oczach Bożych jestem uznany za człowieka sprawiedliwego. Ja chciałbym, żebyśmy to wiedzieli. I w liście do Rzymian, na potwierdzenie tego, Bóg powiedział do Abrahama coś takiego w 4 wierszu, w 4 rozdziale, 2 i 3 wiersz. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Bracia i siostry, sprawiedliwość Boża jest uznana tylko wtedy, kiedy uwierzymy Bogu. Kiedy uwierzysz Bogu, jesteś uznany za człowieka sprawiedliwego. Jak rozmawiałem po usłudze pastora, że jedna osoba mi powiedziała, że dobrze, że słyszała te kazanie, bo uważała się za osobę niesprawiedliwą, bo zawsze to łączyła z doskonałością. Abraham został uznany przez Boga, że jest człowiekiem sprawiedliwym, bo uwierzył Bogu, a ile jeszcze błędów robił? Namieszali z Sarą, przecież z tą służącą, że problem jest do dzisiaj. A wcześniej Bóg powiedział: dlatego, że mi uwierzyłeś, jesteś człowiekiem sprawiedliwym, ale nie był człowiekiem, będąc na ziemi doskonałym. Miano sprawiedliwości człowieka nadaje Bóg i inni ludzie nie mają żadnego prawa nadawać sprawiedliwości, czy ty jesteś sprawiedliwy, czy nie. To miano nadaje Bóg i dużo do powiedzenia masz ty. Jeżeli uwierzysz, jesteś człowiekiem uznanym w oczach Bożych za człowieka sprawiedliwego. I wspaniałe jest to, że Boże Słowo we wszystkim jest doskonałe i we wszystkim się wypełnia. Jeżeli mówi się, że jestem sprawiedliwy dlatego, że uwierzyłem, to Słowo Boże w innym miejscu mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. To to jeżeli mówię o sobie, że jestem sprawiedliwy, to muszę też we właściwy sposób postępować. I tak powinno wyglądać nasze życie. Człowiek, który uwierzył, jest sprawiedliwy. A jeżeli jest sprawiedliwy, na potwierdzenie tego muszą w jego życiu być okazywane uczynki sprawiedliwości. I to jest dopełnienie sprawiedliwości człowieka. Jaki przykład tu można podać? Ja tak patrzę na ciocię Władzie. Najstarsza osoba w naszym zborze. 93, ile masz lat? 91, tak? 91, ciocia może nie słyszy. 91 lat. Końcówka życia człowieka. Ale ciocia jest sprawiedliwa, bo był czas, że uwierzyłaś Jezusowi Chrystusowi. Przez Boga jesteś uznana jako osoba sprawiedliwa. Ja mogę sobie sądzić, że nie do końca jesteś sprawiedliwa, bo czasami na przykład zostawiłem samochodem wyjazd i ciocia nieraz na mnie czekała i mówiła mi: Mariusz, z tobą to niewytrzymanie. I mogłem sobie pomyśleć, ciekawe, czy ciocia jest tak sprawiedliwa w stosunku do innych, którzy zostawią samochód. Ja mogę sobie tak myśleć, ale to nie ma nic do rzeczy, do sprawiedliwości cioci. Usprawiedliwiona jest dlatego sprawiedliwa, że uwierzyła Bogu, że Jezus Chrystus umarł za jej grzechy i w Jezusie Chrystusie jest odkupienie. Czyli sprawiedliwość człowieka jest przez co? Przez wiarę, nie przez nic innego. Ja się też zgadzam z tym, że wielu ludzi mówi o tym, jest to przykre, ale wielu ludzi mówi o tym, no a zobacz ten niewierzący, a on lepiej postępuje niż ten wierzący. Wiecie, że są tacy ludzie? Że są niewierzący, a lepiej postępują niż ludzie wierzący? Ale gdy spytasz tego człowieka, dlaczego on sprawiedliwie postępuje uczciwie, to on powie, no bo tak trzeba, no bo tak nakazuje mu moralność, bo tak nakazuje mu sumienie. A wierzący człowiek postępuje, stara się postępować sprawiedliwie dlatego, że Jezus Chrystus jest jego Panem. Jest różnica, prawda? Jest różnica. Prawdą jest, że jeżeli postępujesz gorzej niż człowiek niewierzący, weź się w garść i zacznij postępować uczciwie i sprawiedliwie ze względu na swojego Pana Jezusa Chrystusa. Nie przestajemy być od razu dziećmi Bożymi i nie przestajemy być ludźmi od razu w oczach Bożych niesprawiedliwymi. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa i możemy przez mnogość swoich niewłaściwych postępowań odpaść od Bożej sprawiedliwości. Ale Bóg jest miłościwy i daje nam szansę, tak jak Abrahamowi. No i najbardziej chyba kontrowersyjny temat. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest słowo do ludzi wierzących. Czy mogę dzisiaj powiedzieć o sobie, że nie jestem grzesznikiem? Wiecie, ile ludzi wierzących słyszałem, że mówili mi, że są cały czas grzesznikami? I nawet tacy, którzy usługują, mówią, że są grzesznikami. To mi nie pasuje z Ewangelią. To mi nie pasuje z Bożym Słowem. A dlatego tak jest, że ludzie mówią o sobie, że są grzesznikami, że oceny swojej dokonują na opinii ludzkiej. Na opinii ludzi, którzy nie znają Boga. Bo dzisiaj obojętnie, którego człowieka spytasz, którzy nie znają Boga, czy jesteś grzesznikiem? No pewnie, że jestem grzesznikiem i za bardzo tym się nie przejmują. Nie wiem, czy ktoś powie, że ja nie jestem grzesznikiem. A my, jako nowe stworzenie, usprawiedliwieni, nowonarodzeni, dla nas wtedy zostały przebaczone grzechy, zaczęło się całkiem nowe życie. Również życie bez grzechu. Bezgrzeszność człowieka, i to też mnie tak mocno dotknęło, że Bóg nadaje miano, że jesteś człowiekiem bez grzechu. Nie ludzie, ale Bóg. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na list do Rzymian, 6 rozdział, od 1 do 14 wiersza. Jedną kartkę. Przeczytamy te może 14 wierszy, to nie zajmie długo. I co Bóg mówi o człowieku, który przychodzi do Niego? I tam czytamy tak. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, żyjący w okresie łaski, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili w naszym nowonarodzeniu. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, nasze ciało, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Cały czas mówimy o człowieku nowonarodzonym. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Bracia i siostry, dzisiaj mówię o sobie, że nie jestem grzesznikiem, dlatego że umarłem dla grzechu. Dzisiaj każdy jeden człowiek nowonarodzony ma prawo powiedzieć, że nie jest grzesznikiem, bo umarł dla grzechu. I dalej czytamy Boże Słowo. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. 11 wiersz dobitny. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jakbyśmy nie mówili o grzechu, a spytalibyśmy człowieka wierzącego, czy ty umarłeś dla grzechu, wszyscy by powiedzieli, sądzę, że umarli dla grzechu. A gdybyś tych samych ludzi spytał, czy nie jesteś grzesznikiem, nie wiem, jaki procent powiedzieli, no nie, ja jestem grzesznikiem. Skoro umarłeś, bracie, siostro, dla grzechu, nie jesteś grzesznikiem. Nie jesteś grzesznikiem. Czy człowiek umarły może coś zrobić? Nic. Tak samo Biblia traktuje człowieka nowonarodzonego. To, co było przed nowym narodzeniem, umarło. Jesteś nowym stworzeniem, jesteś nowym człowiekiem. Umarłeś dla grzechu i to miano nie nadaje ci człowiek. To miano nadaje ci Bóg. I bezgrzeszność twoja i moja jest oparta na naszej śmierci dla grzechu. To jest fundament wywodzący się z Bożego Słowa. I mamy prawo o sobie mówić, że nie jesteśmy grzesznikami. Wszyscy używamy tego fragmentu Bożego Słowa, gdzie jest napisane, że grzech jest u twoich drzwi, ale ty masz nad nim panować. Życie człowieka jest często przyrównane do domu. To jeżeli coś jest na zewnątrz domu, to możemy powiedzieć, że jest wewnątrz? Rozumiecie, bracia i siostry? Jeżeli grzech czyha na zewnątrz, ode mnie zależy, jeżeli umarłem dla grzechu, aby tych drzwi nie otwierać. I nie mogę powiedzieć, jeżeli grzech jest na zewnątrz, że jestem grzesznikiem, bo grzesznikiem jesteś wtedy, gdy otworzysz swoje drzwi i grzech będzie wewnątrz, w domu twojego serca. Wierzmy Bożemu Słowu. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy nie popełniają grzechów? Ja mogę taką o sobie powiedzieć. I nie jest to związane z doskonałością, bo doskonałości nie osiągniemy tutaj na ziemi. Mogą się przytrafiać upadki w naszym życiu i o tym pisze nam apostoł Jan. Chyba już muszę kończyć. O tym pisze nam apostoł Jan, że jeżeli ktoś zgrzeszy, albo ktoś jeszcze, jeżeli mówi, że nie ma grzechu, kłamcą jest, mówi o tych, którzy zgrzeszyli. I dalej mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim, a Bóg będzie je odpuszczał. I kiedy masz grzechy odpuszczone, twój dom jest pusty, jesteś bez grzechu. My mamy panować nad grzechem. Miano bezgrzeszności nadaje nam Bóg. Do nas należy, aby to zachowywać w codziennym naszym życiu i nie pozwolić. Bóg dał nam to prawo, aby grzech nie wchodził sobie, kiedy chce, do domu naszego serca. My często ludzi oceniamy i mówimy, co to on taki, on mówi o sobie, że jest bezgrzeszny, a tu tak zrobił, a tu tak zrobił. I wiecie co, często te opinie się opierają nie na tym, że ktoś kogoś przyłapał z wierzących, że ukradł, że skłamał, no czasami, że tam jeszcze coś innego złego powiedział, że przeklinał, że palił, że pił. Tylko często te opinie są takie, kiedy słyszałem, podam przykład. Kiedy słyszałem, że jeden z pastorów szukał miejsca na wybudowanie zboru w mieście. No i objechał miasto i podobało mu się takie miejsce. No i pojechał do władz miasta i mówi, że on by chciał, żeby to miejsce zostało przeznaczone na wybudowanie kościoła, nie? No, bo jemu się podoba to miejsce, nie? No jest tam prawie w centrum, no, ładna okolica, no i ci ludzie mówią z tych władz miasta, tam nie wiem, prezydent miasta mówi, pastorze, przecież ludzie nas zjedzą, tam są domy, jakbyśmy ich wysiedlili, a ten pastor powiedział, przetrzymacie to. To nie doszło do skutku, ale gdyby to doszło do skutku, i ci ludzie zostaliby wysiedleni, dostaliby wbrew ich woli. Dostaliby mieszkania zastępcze. I tam by został wybudowany kościół. Czy ten pastor postępował w sposób grzeszny? Jak myślicie? Ja nie będę czekał na odpowiedź. Tak z boku oceniając to, mówimy, powiemy, no nie. Ale co powiedzą ci ludzie wysiedleni i ich rodziny? I często, bracia i siostry, rozumiecie, na czym opieramy nasze opinie. Często nawet nie znamy ludzi. Słyszymy to z drugich, trzecich rąk. A ci ludzie postępują w sposób sprawiedliwy, w sposób, w jakim pozwala im prawo. A my często zarzucamy im grzeszne postępowanie. Albo wyobraźmy sobie taką sytuację, nie życzę tego nikomu, ja jeszcze nie znalazłem się w takiej sytuacji, żeby kogoś zwolnić z pracy. A ludzie, którzy mają wyższe stanowiska, którzy zarządzają ludźmi, przychodzi taki moment i to nie chodzi o to, że ktoś popił na bramie, go złapali i go wywalają z pracy i ty lekko ręką podpisujesz i nikt do ciebie nic nie ma, bo złapali go, jest pijany, ale ktoś jest normalnie, pracuje, uczciwie, ma rodzinę, dzieci. Reorganizacja w zakładzie. Do kierownika przychodzi menadżer personalny, bo to się tak teraz nazywa, i mówi tak, kierowniku, z pana grupy będą zwolnione dwie osoby. Proszę te osoby wytypować, ja przyjdę, umówimy się i te osoby poinformujemy. No i załóżmy, że ten kierownik to jest wierzący. No i patrzcie tak, ten jest porządny pracownik, ten porządny, ten czasami się spóźnia, ale dobrze pracuje. Ten ma małe dzieci i dobrze pracuje. Ten najkrócej pracuje. Ten jest dobry pracownik, ale młody, to może sobie poradzi. Kogo to zwolnić? Wszyscy są dobrymi pracownikami, ale muszę dwóch wybrać. Nie musi podjąć decyzję. Podejmuje decyzję. Czy jego postępowanie jest grzeszne? My tak z boku możemy powiedzieć, rozumiecie, o co mi chodzi? Ale co mają powiedzieć ci, którzy zostaną zwolnieni, ich znajomi, ich najbliżsi? Jaka opinia pójdzie o człowieku sprawiedliwym i bezgrzesznym? My często budujemy takie opinie o ludziach, którzy są sprawiedliwi, którzy są bezgrzeszni, na takich domniemaniach. Bóg nadaje miano bezgrzeszności człowieka, kiedy człowiek się na nowo rodzi i umiera dla grzechu. I ode mnie zależy, czy grzech będzie panował w moim życiu. Jeżeli będzie cały czas na zewnątrz, jestem człowiekiem bez grzechu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym jeszcze krótko wspomnieć o świętości. Też temat kontrowersyjny. My wiemy, jakie wyobrażenie mają ludzie na temat świętości. Ja już nie chcę mówić, że w kościele powszechnym na zewnątrz uważa się, że ludzie nadają miano, że ten człowiek jest święty. I to we wszystkich przypadkach po śmierci tych ludzi. Za życia nikt nikomu nie nadaje świętości. To jest wręcz świętokradztwo, tak mówią. To jest wręcz świętokradztwo. Takie są opinie ludzkie. Miano świętości twojej czy mojej nadaje ci Bóg. Bóg powiedział w swoim słowie: ja jestem święty i wy bądźcie święci. To było zapisane w Starym Testamencie. Bracia i siostry, świętość nas, ludzi nowonarodzonych w okresie łaski jest czymś głębszym, jest czymś donioślejszym. Ona opiera się na naszym wszczepieniu w krzew winny, którym jest Pan Jezus Chrystus. Sam to przeczytałem w Bożym Słowie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 15 rozdział. Ewangelia Jana, 15 rozdział od pierwszego wiersza i tam jest mowa o krzewie winnym i latorośli. I tam Jan pisze coś takiego. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Jezus mówi o sobie. A ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, czyli te gałęzie, które są w krzewie winnym, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. I szybko się przeniesiemy do Listu do Rzymian, 11 rozdział, 16 wiersz. Tam jest takie fajne wyjaśnienie, co to jest latorośl i co to są gałęzie, które są w latorośli. List do Rzymian, 11 rozdział i 16 wiersz. I tam czytamy tak. Tu apostoł Paweł mówił o Żydach i tam czytamy tak. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Czy my to rozumiemy? Latorośl to jest, nie wiem jak to nazwać, drzewo? Czy to jest, to jest coś takiego jak agres, trochę większe. Krzew. Tym krzewem jest nazwany Jezus Chrystus. I Słowo Boże mówi, jeżeli korzeń jest święty, każde drzewo, każda roślina ma korzeń. Jeżeli korzeń jest święty. I tam dalej czytamy o poganach, którzy zostali wszczepieni w tą latorośl. I Słowo Boże mówi, jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie są święte. Także Bóg nadaje miano naszej świętości. Nie opiera się na opinii ludzkiej. Ale skoro ja na nowo się narodziłem, zostałem uznany przez Boga za człowieka sprawiedliwego, bo uwierzyłem. Zostałem uznany przez Boga, że jestem bez grzechu, bo umarłem dla grzechu. To jednocześnie zostałem wszczepiony w krzew winny, którym jest Pan Jezus Chrystus i jestem Jego gałęzią, a jeżeli Pan Jezus Chrystus jest święty, to i ja, ty, bracie i siostro, i każdy z nas, który uwierzył, który się na nowo narodził, jest święty. I my nie możemy o sobie inaczej mówić. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że Jezus nie jest święty? Możemy tak powiedzieć? No nie możemy tak powiedzieć. Jezus jest świętą latoroślą, a my jesteśmy gałęziami w tą latorość wszczepionymi. A jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie są święte. Tak mówi nam Boże Słowo. Wprawdzie Boże Słowo dalej mówi, miej się na baczności. Bo jeżeli Bóg podcinał gałęzie, które nie wydawały owocu, a które z natury, mówię o Żydach, należały, to i o ciebie nie oszczędzi. Ale jeżeli w swoim życiu zachowujesz czystość, bezgrzeszność, nie otwierasz drzwi na swój grzech, postępujesz sprawiedliwie, to jesteś człowiekiem świętym. I myślę, że ważne było podzielenie się tym słowem, bo zdaję sobie sprawę, to co chyba Krzysztof powiedział, że jeżeli my nie będziemy tego wiedzieć, bo to trzeba wiedzieć, bo jeżeli Boże Słowo mówi, że przez słuchanie przychodzi wiara, to człowiek musi usłyszeć, przekonać się i się dowiedzieć. My musimy wiedzieć o tym, że jako ludzie żyjący w okresie łaski, jako ludzie nowonarodzeni, jesteśmy sprawiedliwi, nie jesteśmy grzesznikami i jesteśmy święci. Bo bracia i siostry, na takim podłożu może dopiero działać Duch Święty. Kiedy my będziemy się uważać ciągle za ludzi brudnych, ciągle za ludzi niegodnych obecności Bożej, ciągle za ludzi gorszych, ciągle za ludzi nieświętych, to nie będziemy uważali się za godnych, aby Duch Święty poprzez nas działał. Będziemy gdzieś zawsze stali być z boku, będziemy zawsze stali z boku i będziemy pochyleni na nasze głowy i nie jesteśmy godni, nie jesteśmy godni. Tą godność nadał nam nasz Pan Jezus Chrystus. I prawdą jest, bo byłoby to tylko czym gadaniem, że te wszystkie rzeczy w naszym życiu mają miejsce tylko za sprawą Jezusa Chrystusa. Bez Jego pomocy, bez Jego ofiary, bez Jego zwycięstwa, bez Jego świętej krwi żadna z tych rzeczy w naszym życiu by nie zaistniała. I każdy, kto nie poznał Jezusa Chrystusa, jest człowiekiem grzesznym. Każdy, kto nie poznał Jezusa Chrystusa, jest człowiekiem niesprawiedliwym, bo nie uwierzył. A to jest pierwszy warunek. Nie wiem, jakie sprawiedliwe wyroki będzie wydawał. Nie wiem, jak sprawiedliwie będzie postępował. Ale przez Boga nie będzie miał nadanego miana człowieka sprawiedliwego, bo nie uwierzył w ofiarę, jaką Bóg złożył za grzechy twoje i moje, a tą ofiarą jest Jezus Chrystus. I nadał nam miano świętości. Wszczepił nas w swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus jest święty i my dzisiaj jesteśmy święci i to powinno być naszym atrybutem, to powinno być naszym codziennym życiem, to powinno być tą nadzieją, która każdego dnia daje nam chęci do życia. I na koniec, dlaczego chrześcijanie tak wiele mogą zdziałać i tak wiele działają dzisiaj? Dlatego, że swoją wiarę, swoją sprawiedliwość obracają w sprawiedliwe uczynki. I dlatego wielu ludzi dzisiaj działa dla Jezusa Chrystusa i działajmy dla Jezusa Chrystusa w naszej sprawiedliwości, w naszej czystości, bezgrzeszności. A Duch Święty będzie nas używał. Amen.